witam serdecznie, panie Orzechu. To jest 238?
Czy 9? Blisko, 9. 239.
239.
No, ja to wiem, ponieważ piszę...
Przygotowujesz się do odcinków? To chciałeś powiedzieć?
Ktoś musi.
Wszyscy jesteśmy przygotowani. Cała redakcja pracowała nad tym, żeby ten odcinek był bogaty w tematy i bogaty w wiedzę.
Tak, dla pewnych definicji przygotowania się i dla pewnych definicji całej redakcji prawdopodobnie.
Ja nie skłamałem ani jednym słowem.
Tylko były asteriksy, nie? W każdym momencie. Tylko...
Dokładnie. No przyjacielu, co dobrego?
A dobrze, dobrze. Zimno mi wyskoczyło.
Zimno? O, to nie fajne jest. Nie. Ja chyba w ogóle, wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale chyba nie mam tego wirusa.
Tak,
bo to się, jest wirusowe.
Tak. I to jest niestety tak, że jak już raz zachorujesz, to już potem wraca. Ciężko się to pozbyć tak na długo, długo. Można brać acyklowir i wtedy faktycznie jakby na jakiś czas, powiedzmy, ten wirus załatwić, ale generalnie niestety on się wtedy usypie, a nie znika całkowicie, więc no taka nieprzyjemna sytuacja. Ja nie miałem już bardzo, bardzo, bardzo długo.
Natomiast to, nagle ciach.
Natomiast to się pojawia jakby u mnie w dwóch przypadkach. Ja to czuję nawet jakby zanim jeszcze, bo jak to się zaczyna tworzyć na ustach, tak? Ja mam to szczęście, bo ludzie są, którzy mają w nosie na przykład, to jest w ogóle nieprzyjemne, a są jeszcze tacy, co mają na rządach płciowych, to już w ogóle nieprzyjemne. Ja na szczęście mam taką najbardziej lightową wersję i czuję, zanim jeszcze cokolwiek się czuję na tym, to ja po prostu czuję, o kuźwa, będzie pewno zimno grane i więc byłem na to przygotowany, powiedzmy, w jakimś tam stopniu, ale to jak mam duży stres albo duże przemęczenie, jedno z dwojga, albo to wtedy jestem, albo przemarznę tak hardkorowo, tylko tak taki specyficzny sposób, no także no, ja wiem, że twoje pytanie było bardziej retoryczne i oczekiwałeś się odpowiedzi, wszystko okej, okay, idziemy z tematami, ale trudno.
Nie, dlaczego? Ja, przecież to jest jeden z najpopularniejszych podcastów medycznych w kraju, więc jakby no musimy poruszać takie tematy, a że nadchodzi jesień, znaczy właściwie już nadeszła na dobre, no to wiesz, te wszystkie środki na przeziębienia.
Czy szczepiłeś się, Wojtek, na grypę?
To jest ciężki temat, ponieważ po pierwsze nie chciałbym mieć autyzmu, a po drugie...
Już za późno, mów dalej.
Nie, szczerze, ja wiem, że jest taka pani, która w telewizji się pojawia albo w różnych programach i w internecie też krzyczy na wszystkich, co się nie szczepią. Ja się pani boję trochę. Ale nadal ten strach nie sprawia, że ja się szczepię na grypę. I ja się nie szczepię i jakoś tak... Jestem chory może raz, dwa razy w roku.
To ja ci powiem, my się szczepimy. Znaczy ja się szczepię, mama mi to ostatnio policzyła. Od 20... Chyba 1 lat? Jakoś coś tak... Jakoś tak dużo.
No to...
I ja, Wojtek, powiem ci, dlaczego warto się szczepić na grypę i dlaczego wszystkim polecam szczepić na grypę. Ja jestem prosty człowiek, nie? I widzę szczepionkę, wbijam w rękę.
Widzę igłę, wbijam w żyłę.
Nie. A tak naprawdę ja jakby mam ten plus, że mam w domu dostęp do wiedzy medycznej.
No tak. I dlatego taki podcast.
I dlatego mam podcast medyczny. Ale generalnie przy szczepionkach na grypę nie chodzi o to, żeby nie być chorym na grypę. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale nie chodzi o tym, żeby nie być chorym na grypę. Chociaż to też jest fakt, że ja nie miałem nigdy nie miałem tak naprawdę, zawsze szczepię, nigdy nie miałem takiej grypy poważnej, nie? To zawsze były takie trzydniowe, powiedzmy, przeziębienie plus raczej. Niż grypa ten. Ale chodzi o to, że jak się szczepisz na grypę, to nie będziesz mieć powikłań, które mogą być hardkorowe. Tam jest chyba odma płucna i jakieś takie różne poważne powikłania. I właśnie szczepienie przeciw grypie sprawia, że jest mniejsza szansa na to, że po przejściu grypy będziesz mieć jakiekolwiek poważne powikłania. Taka rzecz, więc szczepcie się. Ale ziemia jest płaska.
Jakby
nie mieszajmy tych oszołomów, antyszczepionkowców z prawdą, że ziemia jest płaska. Na szczęście jakby tutaj jest sytuacja dość prosta. Wojtek, ale teraz jakby nasz podcast medyczny zmieni się w trochę podcast technologiczny. Ja mam parę rzeczy, ty widzę, że też masz parę tematów, co jest w ogóle...
O, tak.
Wysłaliśmy sobie parę myślników, co jest mimo wszystko dość nieczęstym zjawiskiem. Nieprawda, tak naprawdę wysyłamy sobie zawsze tematy.
Zawsze wysyłamy, żeby nie było.
Tak, zawsze są jakieś tematy, więc to nie jest tak, że... Ale ja bym chciał zacząć, bo mam jeden temat bardzo krótki i jeden temat trochę dłuższy. I jeszcze jeden temat, który jest w ogóle jakby poza tym, więc go sobie może zostawię na koniec, bo w ogóle go nie poruszę. Ale chciałbym zacząć, bo chciałbym zacząć od dwóch rzeczy. Takich, znaczy od jednej krótkiej i drugiej tej dłuższej właśnie. Ja wiem, że ty masz bardzo ładne tematy. Słuchajcie, żeby była ten... W Wojtka tematach jest... szyfrowanie.
Ale to...
Ja już... Ja wiem. On
ja to tobie podłożyłem.
Ja wiem, ale... Jeśli Wojtek pisze, że ma być szyfrowanie, to znaczy, że szyfrowanie dociera pod strzechy i Wojtek pewnie jak pisze do Arlety teraz, to szyfruje głębia.
Tylko PGP.
Tak. Ja mam teraz temat bardzo krótki, bo jesteśmy na Spotify od 2 tygodni chyba jakoś. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że jesteśmy. Wiem, że są jakby... To będzie anecdotal evidence. Wiem, że są ludzie, którzy słuchają nas na Spotify tylko i wyłącznie i przestali nas słuchać w innych aplikacjach. Bardzo jakby tak. Więc cieszę się i widzę, że to, że jesteśmy na Spotify w jakiś sposób zwiększa wygodę słuchania z podcastu. Bardzo fajnie.
To miło.
Cieszę się, że nasz ten ruch, że mogliśmy go zrobić nie zwiększając kosztów prowadzenia podcastu. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że dzięki temu mam nadzieję, że jakby będziemy mieli nowych słuchaczy. Jeśli jesteś osobą, która pierwszy raz nas słucha, to możesz dać nam znać. To będzie zawsze miła rzecz. Jak możesz dać nam znać? Albo na grupie jest wąsowej, albo możesz napisać na Twitterze, albo napisać w komentarzu, albo wysłać maila. To zawsze będzie miło, jeśli powiesz, że to jest twój pierwszy odcinek, to w ogóle jest ciekawe.
Nawet możesz napisać pierwszy. I tak. My wtedy będziemy wiedzieć.
I będziemy wiedzieć. Nie potrzebujemy nic więcej, ale to będzie miłe. Ale teraz bardzo dużo osób też pytało mnie o to, jak to, że jesteśmy na Spotify przekłada się na liczbę pobrań i odsłuchań.
Mhm.
Ja mam dla was odpowiedź.
No bo teraz, bo Spotify wystawia swoje statystyki, prawda?
Właściwie to jest tak, że Spotify po prostu jest RSS-em, tak jak każdy inny klient, więc oni, jak ktoś słucha na Spotify, to pobiera od nas, więc tutaj nie ma...
Nie, ale...
Spotify ma swoje statystyki, których nie jak Spotify podcast?
Nie, no bo cała kłótnia w ogóle o Spotify'a z Marudinem polegała na tym, że Spotify owszem korzysta z RSS-a, ale tylko po to, żeby zaciągać nowe odcinki, czyli on stuka nasz serwer po plik w momencie, kiedy RSS jest jakby, wiesz, RSS dostaje nowy odcinek, no to on stuka po ten plik, zaciąga go i cache'uje u siebie na serwerach. I w ten sposób jakby daje pewność, że ten odcinek będzie do odsłuchania, wiesz, w każdej chwili i tak dalej, i tak dalej. Że, bo pamiętasz, jak dyskutowaliśmy w ogóle o tym...
A, masz rację.
No, jak dyskutowaliśmy o tym, czy wchodzić na Spotify i w jaki sposób i za pośrednictwem której platformy, no to problem przede wszystkim polegał na tym, że na początku w ogóle Spotify współpracowało chyba z jedną, jedyną platformą i to był Libsyn, on był pierwszy. I jakby dlatego oni współpracowali z Libsynem, bo dogadali się z nimi na jakiś bardzo, bardzo wysoki procent dostępności tych plików. Że tam wiesz, jakby Libsyn powiedział tak, Spotify, u nas macie 99,9% dostępności, wiesz, i tam backupy i tak dalej, i tak dalej. I oni podpisali taką umowę i dzięki temu Spotify powiedział, dobra, jak masz podcast na Libsynie, to możesz dodać go do Spotify'a, bo mamy pewność, że rzeczywiście do tych plików będzie dostęp. No i wiesz, tu leżał główny problem, a teraz rozwiązali go tak, jak mniemam, że właśnie dodajesz do nich RSS-a, oni sobie zaciągają ten plik do siebie i po prostu no, Spotify stało się samo swoim własnym serwerem, z którego wysyła jakby dźwięk do ludzi, nie?
No to ciekawe, bo generalnie jest tak, że bo chciałem powiedzieć, jakby pierwszy twist miał być taki, że niestety zepsuły się statystyki, więc nie mogę wam tego powiedzieć. A drugie jest takie, że Wojtek, to bardzo ciekawe, ale ja nie mogę zobaczyć na Blubr statystyk ze Spotify'a.
Okej.
Ciekawe?
A może, czy możliwe jest to, że blubry, przypominam jeszcze jedną rzecz, czy blubry przypadkiem nie jest, nie funkcjonuje też, jeżeli zapłacisz im pieniądze, tak. Funkcjonuje jako, no i podejrzewam, że jakby sytuacja jest podobna. My korzystamy ze wtyczki blubry, ale tylko do tworzenia RSS-a, tej struktury i tak dalej, nie? Ale gdybyśmy zapłacili im pieniądze i trzymali pliki u nich, tak? No to wtedy oni, tak samo jak Libsyn, wystawiliby je do Spotify'a. No to najciekawsze,
że będzie Wojtek taka, że my chyba nigdy nie dowiemy się...
Nie, no bo w teorii, wydaje mi się, znaczy na moją, wiesz, ja nie rejestrowałem naszego podcastu, więc nie wiem nawet jak to wygląda, ale tam powinien być jakiś, taki, wiesz, tam jest, panel czy coś.
Wiesz co, to jest bardzo jakby takie... Po prostu... nie wiem, czy to nie był nawet Google formularz.
O, no to też nieźle. Ale generalnie, wiesz, no zakładam, że nawet jeżeli nie teraz, no to za jakiś czas powinien być jakiś panel statystyk, no cokolwiek.
Wpisałem Spotify. Cóż.
Może trzeba się zalogować do tak zwanego Spotify for Artists.
A jest coś takiego w ogóle?
Jest. Jest Claim Your Profile. Wysyłam ci linka, żebyś
Spotify
wiedział.
Spotify for Artists.
No nie wiem, dlaczego. Wydaje mi się, że właśnie
claim
jakby...
Claim Your Profile, no to Claim Profile. No ciekawe.
Chyba, że to nie artist, tylko na przykład podcasts. Jak wejdziesz. Nie ma takiego. No w każdym razie wydaje mi się, że na logikę powinno być tak, że jest jakiś panel, gdzie masz podgląd swoich odcinków i w ogóle czy wszystko jest ok, no i gdzieś tam powinny być zagrzebane statystyki, bo nie sądzę, żeby oni wysyłali, wiesz, jakieś raporty co miesiąc.
Nie, oczywiście, że tego na pewno nie robią.
No, więc raczej to gdzieś jest dostępne, no ale po prostu najzwyczajniej w świecie nie wiemy gdzie. Nie szkodzi. Jakby ważne, że jesteśmy i jakby nam przede wszystkim zależy na tym, żeby po prostu łatwiej było nas słuchać. Jeżeli ten cel jest spełniony, to cieszę się, że możemy być na Spotify.
Tak, ale nadal nie mogę... To ciekawe. Jak to sprawdzić? Nie wiem. No cóż, trudno. Jakby ja spróbuję sklejmować nasz profil, chociaż to się chyba nie powiedzie, bo próbuję klejmować jest podcast i hech, jest cały czas logowanie, więc... W sensie cały czas ładowanie, więc myślę, że... Że całkiem nieźle to idzie.
No to ładnie. No wysłałem ci jeszcze jednego linka, nazywa się analyticsspotify.com i po prostu może być tak, że to jest tam genialne, czyżby?
No właściwie jestem ciekawy, już sprawdzę.
No tylko jak login, tylko nie wiem czym się tam logujesz, no pewnie zakładasz jakieś konto, nie?
Poczekaj.
Czy zaraz coś wymyślisz?
Jakie konto zakładałem, Wojtek?
No nie wiem, no zakładam,
nie,
że...
Nie, bo tam naprawdę tam... to było takie jak dodawanie. Aha, po prostu, to... wiesz.
Okay.
Więc no cóż, taka zabawna rzecz, że nie wiadomo. Aha. Jak tam sprawdzić, ile pobrań mamy. Search company or organization. Yes, was podcast. Okej. Okay. Zrobię taki team. To jest label, to nie jest raczej to. I tutaj też to nie jest raczej to.
No tak, no bo nie jesteśmy ani artysta,
tak,
ani label.
Tak, więc...
No. Może to jest po prostu w ogóle, wiesz, więc nigdy się nie do końca dojemy. Zrobione jeszcze. Albo nigdy się nie dowiemy i możemy zostać po prostu zaślepieni.
Tak, się okaże, że mamy 10 milionów pobrań, ale nigdy się o tym nie dowiemy.
Wiesz, my to my, ale dobrze by było, żeby na przykład nasi potencjalni klienci się dowiedzieli, że mamy 30 milionów pobrań.
Tak,
no ale absolutnie. Jeżeli nie możemy tego udowodnić, to na razie musimy mówić, że nie mamy 30 milionów. No, jeszcze.
No tak, niestety tak.
No dobrze, ale to jest ciekawy temat. Fajnie, że rzeczywiście jakby masz anegdotyczne dowody, że jednak ludzie korzystają
tak,
ze Spotify i słuchają.
Tak, anegdotyczne dowody akurat mamy i wiem, że ludzie słuchają, wiem, że im się to wiem, że to w jakiś sposób im pomaga i mogą sobie faktycznie słuchać z Spotify'u, więc to też jest spoko. Ale ja mam taki temat, który jest faktycznie technologiczny, Wojtek, jeden.
Jest, no to bardzo
jest
proszę.
Jest taki temat, który jak to było, czekaj, bo to było w ogóle w tym, w Dniu Świra jest taki wiatr, który usta kobiety rozchyla, ale dalej już nie będę mówił, bo to brzydkie cytaty. Wojtek, ja mam temat odnośnie aparatów Google Pixel 3.
No. Bo ja widziałem zdjęcie na wąsaczach, ktoś wrzucił i to nie było jakby z Pixela 3, tylko to było tak. Z Pixela 2, który dostał. Znaczy, nie wiem, czy to jest oficjalny update nie, aplikacji znaczy, kamera, są, czy można ją po nie, prostu pobrać, czy to jest taka jakby pikselowa.
Jest oficjalna aktualizacja, to jedna, a można też sobie pobrać z Pixela 3, to jest druga rzecz. I ja chciałbym powiedzieć jakby to, że pobrać sobie warto oczywiście i tam widziałem nawet, że są nawet prace, żeby ktoś na OnePlusa 6 to wrzucił, więc w ogóle... Jeśli będzie taka szansa, że na wasz telefon będzie, albo że na waszym telefonie działa, to jest absolutnie doskonały pomysł. Aha. Natomiast ja mam inną jakby... inną...
O, oczywiście, żeby było jasne, mówimy o tym trybie Night Shift?
Właśnie ja chciałbym powiedzieć o wszystkim.
Mów o wszystkim.
Bo jakby to, że Pixel robi dobre zdjęcia, to jest bardzo duża zasługa software'u, Wojtek, nie hardware'u. I wiem. To, że te zdjęcia są takie rewelacyjne, wynika z tego, że te zdjęcia są zrobione w taki, jakby tak są przeprocesowane, a nie inaczej. Teraz nawet ten sam telefon, w sensie ktoś zrobił zdjęcie chyba właśnie OnePlusem, przepraszam, normalne zdjęcie i zdjęcie zrobione aplikacją pikselową. I to zdjęcie było identyczne, tylko że pikselowe było dużo, dużo lepszej jakości, tak? Były wyciągnięte czernie, jakby kontrast był większy, to zdjęcie było, miało więcej szczegółów. To po prostu bardziej wyglądało jak z piksela. I teraz oczywiście wszystkie strony internetowe mówią, Pixel robi najlepsze zdjęcia, period. I to jest prawda, Pixel 3 robi też najlepsze zdjęcia, period. Ale ja zacząłem się zastanawiać, czy da się wyciągnąć zdjęcie, widzisz, zaraz powiem, dlaczego to, co robię, jest głupie, ale zastanawiałem się, czy da się wyciągnąć zdjęcie zrobione iPhone'em X tak, żeby wyglądało jak zdjęcie zrobione Pixelem.
Okej.
I teraz da się, tylko że różnica jest taka, żeby to zrobić, potrzebujesz dwie aplikacje na iPhone'ie, a na Pixelu po prostu cykasz zdjęcie, jest gotowe. No nie?
No i pewnie jeszcze iPhone'a trzeba bardzo, bardzo stabilnie trzymać, co?
Nie, wbrew pozorom nie.
Nie, aż tak?
Chodzi o to, żeby zrobić zdjęcie, ja akurat mam aplikację Halide, żeby zrobić zdjęcie RAW-em. A potem wrzucam je do Darkroomu. I teraz to, co jest istotne, to jest Shadows i... jak to się nazywa? Poczekaj, bo to sobie otworzę tylko. Jest
Whites i Blacks. To są trzy wartości.
Shadow i Highlights mam w Darkroomie. I teraz Highlights na sam dół, Shadows na samą górę.
Okej.
Okay. I zabawa kontrastem i jasnością. I wtedy to zdjęcie, kontrast też na maksa powinien być, tak naprawdę. Można sobie dokręcić troszeczkę saturację i sharpness. I to jest jakby taki default, który sprawia, że zdjęcie wygląda podobnie do tego, co można zobaczyć na Pixelu.
No i pewnie wiesz, no, znaczy to da się porównać ewentualnie na ekranach telefonów. Nie? Ja podejrzewam, że jak już wciągniesz te zdjęcia do kompa i rzeczywiście zaczniesz dłubać, no to jednak będzie to zauważalne i oba też nie będą najlepszej jakości.
Nie będą najlepszej jakości, natomiast...
Chociaż to z Pixela prawdopodobnie będzie lepsze, no bo wiesz, nie oczywiście. Jest poddane aż tak dużej obróbce, nie?
Znaczy jest, ale ma lepsze algorytmy niż to, co... Mhm. Ja ci wysłałem właśnie dwa zdjęcia, które są zrobione iPhone'em i są zrobiona pikselifikacja zdjęcia.
Okej. Okay. No ładne, muszę powiedzieć. No dobrze, żebyś wrzucił je może do tego.
Na nasze wąsy.
Gdzieś
żeby można
na wąsy,
było zobaczyć.
Żeby ludzie mogli zobaczyć, dokładnie. Chociaż no tak, to jakby rozumiem, co tu się wydarzyło. Rzeczywiście ten kontrast jest podkręcony. No ciekawy w ogóle pomysł, żeby wiesz, pobawić się, spróbować ten efekt jakby odwzorować. Co, no, oczywiście, że się da.
Czy, tak, czy to jest dobry pomysł, to jest...
No, to już drugorzędne. Najgorsze, znaczy,
dobry pomysł to jedno. Chodzi o to, że największy problem z takimi zdjęciami jest to, że, bo jeszcze mówię, w pikselu ja po prostu klikam spust migawki i zdjęcie, które wychodzi, jest rewelacyjne.
I to po tu prostu... musisz podłubać, no.
A tu trzeba podłubać i tego dłubania jest naprawdę czasami sporo. Znaczy wiadomo, da się wyciągnąć sporo, ale też tego dłubania jest tak dużo. I jeszcze zauważyłem taką różnicę, że iPhone idzie coraz bardziej w stronę robienia zdjęć jak najbardziej płaskich, zawierających dużo informacji. To znaczy tak jak to robią te na przykład... jest, Wojtek, ty się znasz, ProRes, tak? Jest chyba taki tryb kolorów przy nagrywaniu wideo, który wygląda jakby był cały szary, a potem dopiero jest, trzeba kolorować.
Nie, to się nazywa S-Log. Znaczy w zależności od aparatu i od marki, to albo to jest S-Log, albo to jest D-Log w przypadku Canonów. S-Log jest w Sony. I no tych, w każdym razie jest to jakiś log generalnie i one rzeczywiście mają. Po pierwsze, na przykład Sony Alpha ma wtedy z automatu ustawione ISO na 1600 i nie da się go zmniejszyć. Ma bardzo wyszarzone kolory. Kontrast jest właściwie no, zjechany prawie że w dół. Do tego, no i generalnie dzięki temu, wiesz, jest to spłaszczony obraz, to znaczy, że czernie nie są takie czarne, cienie są, mają bardzo dużo informacji, plus jeszcze właśnie jak są ostre światło, no to też ono jest przyciemniane leciutko i dzięki temu później można ten plik wrzucić do obróbki kolorów i w ten sposób jakby tam dopiero wyciągnąć z tego obrazka naprawdę niesamowite rzeczy. Nigdy się tego nie nauczyłem i zupełnie nie potrafię działać na S-Logu. Człowiek, który robi wideo i nie umie takich rzeczy, do cóż, przyznaję się oczywiście. Więc ja jak zawsze kręcę w normalnym, wiesz, trybie i po prostu ewentualnie jak chcę sobie... Bo jakby moja praca na kolorze to jest, wiesz... A troszkę tam saturacji może dam, a może zdejmę trochę tego czerwonego ryja, bo akurat separacja kolorów jest dość prostym procesem i to nie wymaga wcale, wiesz, kręcenia w S-Logu, żeby zdjąć trochę czerwonego i to jest tyle, więc jakby, ale rzeczywiście ci, którzy robią wideo profesjonalnie, to kręcą w S-Logu, D-Logu, czy w ogóle, no generalnie w płaskim
trybie. Mam takie właśnie wrażenie, Wojtek, że jeśli chodzi o zdjęcia, które robi iPhone, to idziemy coraz bardziej w tę stronę właśnie, żeby to było płaskie i żebyś mógł sobie to potem pokolorować.
Ale to jest, wiesz, że to jest kontrproduktywne dla zwykłego użytkownika.
Ja wiem, ale to nie jest tak, że jakby, no tak, a w pikselu to zdjęcie wychodzi jakby no gotowe. Już. Proszę. Jestem piękny. Zobacz mnie.
Nie wiem, czy to jest słuszne założenie.
Brakuje mi aparatu z piksela i jakby it's a fact.
No, jakby to rozumiem, bo wiesz, widząc co on potrafi, no to jednak no naprawdę robi to ogromne wrażenie. A iPhonesy oczywiście coraz więcej informacji zbierają rzeczywiście z matrycy i wiesz, no robi tych 8 zdjęć teraz XS przecież i ma, wiesz, bardzo dużo informacji i o głębi, i o kształcie, i o tam kolorach i tak dalej, i jasności, w sensie, że robi też kilka wersji o różnej ekspozycji, tak żeby złączyć to w Smart HDR, coś tam. I wiesz, no oczywiście technologia idzie do przodu i ten software jest coraz bardziej potężny, no bo nie oszukujmy się. Telefony nie będą rosnąć i te matryce aparatów w telefonach też nie będą większe. Więc jakby jedyne, co możemy zrobić, no to software. I okazuje się, że po prostu Google postawił odpowiednio wcześnie właśnie na produkowanie software'u do aparatu. No i kurde, wygląda na to, że wygrywa, jeżeli chodzi właśnie o software. Bo hardware to już jest naprawdę drugorzędne dzisiaj. No to tym się nie da jakoś różnić. Przecież wszyscy biorą właściwie matryce. No ile jest tych fabryk, które robią matryce do telefonów? Dwie? No Sony robi. Jakieś pewnie chińskie różne też robią. Samsung robi chyba też swoje. No generalnie wiesz, no to tutaj cudów nie będzie. No nie ma szans. A software rzeczywiście no, jest potężny.
No więc polecam aplikację Halide i polecam próbowanie swoich sił w tym, żeby zrobić jakieś tam zdjęcie ładne, bo można się naprawdę tam całkiem fajnie pobawić. Natomiast no jest tak, że iPhone robi to, w sensie Pixel robi to po prostu lepiej. Chociaż w ogóle w Halide jest bardzo fajna opcja, gdzie możesz tryb ten z rozmycia niezależnie od odległości ustawiać, więc jak masz na przykład ten problem, że iPhone ci mówi jesteś za blisko, to w Halide możesz zrobić prawie makro
i rozmycie. A to ciekawe.
Natomiast to nie zawsze to działa super. Ale czasami daje radę i jest okej. Okay. Właśnie zrobiłem i widzę, że no tam powiedzmy jakoś sobie prawie trochę poradziło.
Bo wiesz, ta odległość nie jest przypadkowa. Tu chodzi o to, że dopiero w odpowiedniej odległości od tych dwóch obiektywów.
On potrafi tam jakoś coś ogarnąć.
One faktycznie potrafią policzyć w ogóle, wiesz, jaka jest odległość. No bo to jest, jak będziesz za blisko, to te dwa obiektywy są na tyle blisko siebie, że wiesz, no matematyka się sypie, no i jakby no nie da się tego tak dobrze zrobić. Więc pewnie, pewnie dlatego...
Próbuję wrzucić te zdjęcia, te, które zrobiłem. No. To nie są proste rzeczy.
A jeszcze Facebook je, wiesz, przekompresuje na pewno.
Nie, no ja wrzucam je na chciałem wrzucić na Imgura, ale nie zadziałało, więc wrzucam je na Dropla.
No tak.
Mojego prywatnego, bo mówię, no może to zdziała. Masakra.
No ale wiesz, fajnie jak ci się uda, bo wtedy będzie, ludzie będą mogli po prostu, wiesz, zobaczyć.
Tak, udało mi się, podlinkowałem je.
No i doskonale.
Więc to był mój temat taki prosty, żeby jak chcecie zrobić dobre zdjęcia, to kupcie sobie Pixela, ale jeśli macie iPhone'a, to parę prostych trików. Ja nie wiem, czy ja nie mogę zrobić czegoś takiego, żeby na Darkroomie zrobić taki preset, bo tam jest coś takiego jak presety.
Chyba można to tam jakoś porobić. I wtedy zrobisz preset Pixel 3.
Tak.
I możesz go nakładać na wszystkie zdjęcia. No, w teorii tak. Rzeczywiście można by tak zrobić. Ja mam trzy temaciki. Jeden, ten twój zostawię na koniec. Jeden mam ci króciutki, bo okazuje się, że w pracy mamy...
Kreta.
Nie. Mamy teraz... Znaczy załapaliśmy się... Bo myślałem, że to jakby, wiesz, jakby działy IT, te, które takiego wsparcia technicznego i sprzętowego, no nie zawsze są na bieżąco i nie zawsze jakby dbają o takie rzeczy, a okazało się, że u nas naprawdę jest elegancko. Przyszło to do nas troszeczkę późno, ale działa. Mówię o programie wymiany matryc, bo on nadal działa w MacBookach Pro 13-calowych, tych tam z 2015 roku no 2000, to jest chyba był Meet 2015. Nie wiem, czy pamiętasz, ale była taka kwestia, że wycierała się ta powłoka antyrefleksyjna, czy tam powłoka UV, no jakaś tam powłoka. Wyglądało to obrzydliwie, naprawdę. Znaczy przecierałeś sobie ekran dwa razy i okazywało się, że na bokach tego ekranu po prostu takie mazy zostają i nic się nie da z tym zrobić. No i Apple rzeczywiście niezależnie od roku, jakby kiedy kupiłeś komputer, czyli nawet po gwarancji wprowadził ten program wymiany matryc. No i on też trafił do nas, więc to mnie bardzo cieszy. Byłem w poniedziałek u naszej ekipy i powiedziałem, siemaneczko, zostawiam kompa. A oni mówią, to przyjdź za pół godziny, przełożymy tylko dysk do drugiego komputera i dostaniesz zastępczy, nie? I właściwie taki sam. I rzeczywiście, jakby trwało to pół godziny, przenieśli tylko dysk i jedyne, co musiałem zrobić, to jeszcze raz zalogować się do iClouda, no bo ten dysk twierdził, że no jednak znajduje się troszeczkę w innym sprzęcie, o innych numerach seryjnych, więc logowanie do iClouda było konieczne, ale po tym jakby wszystko wróciło do normy i pracuję tak, jak pracowałem wcześniej, więc okazało się, że jakby nie musiałem niczego, wiesz, przywracać z iClouda, jakichś takich dziwnych rzeczy, tylko po prostu przeniesienie dysku i temat jest załatwiony. Jedyny jakiś mam problem, nie wiem, czy to jest kwestia, że w tym komputerze, który dostałem zastępczy, chyba nie do końca dobrze działa chip bluetoothowy, bo nie chce mi działać odblokowanie komputera przez zegarek. W sensie można to zaznaczyć, jest niby zaznaczone, ale nie działa w ogóle. W sensie za każdym razem prosi o hasło. Plus próbowałem połączyć się ze swoimi AirPodsami i owszem, łączył się, ale one nie pojawiały się w liście urządzeń dźwiękowych, więc jakby nie można, wiesz, przez nie puścić dźwięku. Także coś ewidentnie jest nie tak.
Nie, no wszystko jest dobrze, Wojtek. Trzeba kupić nowy za 12 tysięcy złotych.
No tak, no zapomniałem. W każdym razie czekam teraz, wiesz, jak wymienią mi tą matrycę i będę miał nowiutką i to jest bardzo spoko. Także jeżeli może, nie wiem, może ktoś z was ma MacBooka 13 i ma takie, wiesz, pościeraną tą matrycę po bokach, szczególnie tam, gdzie jest ten rand taki, wiesz, czarny, zwróćcie uwagę, bo jeżeli tak macie, no to jakby wasz komputer się absolutnie kwalifikuje do wymiany i można to zrobić na przykład w iMadzie albo w jakimkolwiek serwisie oficjalnym, Cortlandzie, w iMadzie, no, nie wiem, no, w iSpocie na pewno też. Nie. Także polecam. To taki mini temat, ale nie wiem, może z jakiegoś powodu ktoś nie wiedział o tym, że można to wymienić.
Wojtek, ja też mam mini temat.
No.
Wiesz, że trzeba będzie szyfrować maile?
No, chyba u nas nie, co?
No, jeszcze nie, ale jakby jestem pełen nadziei.
Już zacierasz już też swoje
tak,
rączki.
Tak, mam klucze już. Pogenerowane 4096 tych bitów. Już jestem gotowy, już się szykuję.
Już się szykuję. Ja widzę, jak ty masz, wiesz, taki wielki krąg, znaczy taki krążek, na którym masz klucze do piwnicy, klucze do domu i 13 różnych sticków USB, które są jakby twoimi własnymi kluczami PGP.
To jest trochę zabawne, ale... I nie chcę zdradzać mojego obseku całkowiciego, ale noszę w jednym miejscu ze sobą One Password, bazę. To znaczy, się nie bazę, okay, tylko jakby recovery dane.
Aha.
I klucze PGP.
Nie będę pytał, gdzie je trzymasz.
Nie powiem, bo to jest obsek.
Wierzę, że są w bezpiecznym miejscu.
Są bezpieczne, bardzo głęboko schowane.
Oglądałem Pulp Fiction, jakby mam dobrą wyobraźnię.
Mm-hmm. Słuchaj, nie, chodzi o to, że Dania, w Danii od 1 stycznia 2019 roku, czyli już bardzo niedługo,
no,
firmy będą musiały maile, które mają dane osobowe, szyfrować end-to-end. Co oznacza, że szyfrowanko będzie grane. Tutaj jakby nie chodzi tylko i wyłącznie o PGP. Tutaj zależy dużo od firm, które chcą. Można jakby wie na różne sposoby szyfrować. Natomiast jeśli będzie high level of sensitivity, to wtedy end-to-end encryption ma być wdrożone. Bardzo dobra rzecz, bardzo fajnie.
Ciekawostka jest taka, że to jest po prostu konsekwencja wprowadzenia tego GDPR.
Tak.
Tego słynnego RODO. Tylko, że taka dość hardkorowa interpretacja tego prawa. W sensie, że... Bo to jest tak, że wiesz, jakby Unia mówi, że bardzo... no... Nie, ja nie mówię, że to jest złe, tylko chodzi o jakby proces, nie? Unia mówi, dobra, wprowadzamy RODO, ziomeczki, macie pewne zasady, natomiast część z nich, kraje wprowadzają u siebie, wiesz, jakby swoje własne regulacje, które muszą być zgodne z tymi unijnymi. No i tutaj po prostu potraktowali to tak to dość ostro, no i
ja uważam, że to jest super opcja. Bardzo fajny pomysł tak naprawdę. Bo jest, ja wiem, że brzmi jakbym założył sobie już tinfoil head i tak dalej, ale tutaj chciałbym tylko powiedzieć o jednej konkretnej rzeczy, która bardzo często się zdarza i będzie, z racji tego, że maile będą szyfrowane, nie będzie tego problemu.
No.
Często jest tak, że maile po prostu wypadają, rozchodzą się gdzieś i tak dalej. Czy to przez przypadek dodanie kogoś do CC, czy po prostu kradzież maili z komputera, czy z serwera. Kiedy będziemy mieli maile szyfrowane...
Najczęściej się niestety zdarza przypadkowa osoba w CC.
Tak. I kiedy będziemy mieli maile szyfrowane end-to-end, tego problemu nie będzie, ponieważ nawet dodana osoba przez przypadek nie będzie posiadała klucza, który będzie mogła tą wiadomość odszyfrować. To jest pierwsza rzecz. Chyba, że będzie. A druga, jeśli wypadną te wszystkie maile, to bez twojego prywatnego klucza nie przeczyta nikt wiadomości, która była skierowana do ciebie. Super opcja, bardzo fajna. Ja cały czas pamiętam o tym, że maile JSOS-owe mamy w takim miejscu, że są nieszyfrowane i chciałbym dać przykład i zaszyfrować.
Boli cię.
Boli mnie. W końcu kiedyś usiądę i faktycznie to zrobię, poświęcę na to chwilę. Prawdopodobnie to będzie tuta nota, żeby zrobić to relatywnie tanio, bo za nas dwóch zapłaciłbym tam powiedzmy 2 czy 3 euro miesięcznie. Więc to jest o tyle jakby...
No to jest jeszcze tak w miarę akceptowalnie. Tak. Zaoszczędzone na Spotify'u.
Tak, to można, można wykorzystać, można wydać na szyfrowanko. Więc to jest bardzo, ale to bardzo fajna opcja, bardzo mnie to cieszy. A czy wy szyfrujecie swoje maile? Dajcie znać w komentarzach, dajcie łapkę w górę i kliknijcie w ten czerwony baton subskrybuj.
Koniecznie. Ja się zastanawiam, czy to będzie miało dalsze konsekwencje w takim sensie, że bo...
Jestem ciekawy, jak to zrobią w kwestii odszyfrowania maili przez klienta, wiesz?
No, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w ogóle wprowadzenie jakiegokolwiek szyfrowania na mailach w organizacjach, których, wiesz, no to są bardzo różne organizacje. No jakby jeżeli prowadzisz firmę, a tych firm jest, wiesz, no jednak dużo, no, mówimy o Danii, a wiesz, wysyłanie takich wrażliwych danych mailem, to jest praktycznie, no to jest praktyka codzienna.
Tak, podejrzewam. Dokładnie
takie. W sensie to się dzieje non-stop, więc jeżeli wprowadzą konieczność szyfrowania tego typu maili, to nie wiem, czy nie będzie łatwiej już wprowadzić szyfrowanie już wszystkich maili, żeby nie musieć jakby, wiesz, myśleć o tym, dobra, to ten ma sensytywne dane, to, czy tak, też tak, nie tak. ma, nie? Że,
bo i przestaną całkowicie polegać wtedy na jakby organizmie białkowym, na człowieku, w tym, żeby tak. on ocenił, ej, to jest tak bardzo ważne, czy nie? Jeśli będą zaszyfrowane wszystkie, to problem znika.
No i teraz, wiesz, to może otworzyć drzwi, bo skoro w Danii wszyscy będą szyfrować maile w
to
firmach oczywiście.
To czemu nie szyfrować tego dalej?
Ale wiesz, no te firmy też współpracują z firmami w innych krajach, nie? I jakby to może być taki pozytywny rak, który się rozejdzie po innych krajach Europy. Może się okazać, że wiesz, ostatecznie nie prywatne, ale te służbowe maile po prostu będą szyfrowane wszystkie. I szczerze mówiąc, jeżeli to będzie systemowe rozwiązanie, w takim sensie, że będzie w miarę przezroczyste dla nas, jako użytkowników, czyli wiesz, no ty wysyłasz maila, nie? I ta druga osoba no, w jakiś sposób musi pozyskać klucz do jego otwarcia. I jakby tyle. I temat jest zamknięty. I tak to właściwie powinno działać. I nie mam nic przeciwko wtedy, bo wiesz, jakby ja zawsze będę przeciwko temu, że zwykły pracownik, wiesz, ja sobie z tym poradzę, nie? Ale tam, nie wiem, no, pani księgowa, która, wiesz, wysyła maile z ważnymi rozliczeniami, no pytanie, że jak dużo ona musi się nauczyć, żeby faktycznie te maile szyfrować, nie?
To zależy, Wojtek, jak będzie to zrobione. To wszystko zależy od tego, jak to będzie zrobione. Mhm. Ja mam nadzieję, że jakby, wiesz, no, to może być zrobione na wiele różnych sposobów, tak? I tu ta nota, czy Proton Mail zrobiły szyfrowane maile w sposób prosty i taki, że nie trzeba tak naprawdę dużo się nawiginać, żeby go wysłać bezpieczną wiadomość. No ale mamy, wiesz, PGP takie powiedzmy klasyczne, które nie jest proste, bo wiesz, trzeba pamiętać o tym, aha, dobra, najpierw muszę sobie wygenerować parę kluczy, coś takiego. Potem muszę zrobić coś tam, potem muszę zrobić coś tam. No wiesz, to nie są rzeczy, które są łatwe, tak? Tutorial, który zrobił Edward Snowden, trwa chyba 15 minut, wiesz.
No tak.
Dlatego na naszej stronie, jak są te tipy, to maile PGP to jedno, a...
No ale można zawsze signalem.
A można podesłać. Zawsze signalem, dokładnie. Dokładnie tak.
No bo to jest łatwiejsze zdecydowanie. I widzisz, jeszcze jest taka opcja. Może się okazać, że wprowadzenie tego do maili będzie na tyle skomplikowane i jakby na tyle kontrproduktywne, że ludzie się przerzucą na komunikatory. I będą wysyłać na przykład pliki komunikatorami, które są szyfrowane.
Tak, może dokładnie tak być, Wojtek.
Bo to może być dla nich łatwiejsze, wiesz, i jakby zawsze człowiek będzie ciągnął do tego, gdzie jest łatwiej. No niestety, jakby to jest normalne.
Co drugą, jeśli wiesz, że iMessage na przykład robi iMessage dla biznesu, nie? I to jest absolutnie szyfrowane z obu stron.
No i widzisz, no jakby to dlaczego nie korzystać z tego rozwiązania? No jeżeli w danej organizacji, wiesz, jest taki prikaz, że hej, dostajecie służbowe iPhony, służbowe Maci i tak dalej, no to korzystacie z firmowego iMessage i już. No. I temat jest załatwiony.
Signal może też to zrobi, bo oni w końcu
oczywiście
robią duże rzeczy. Ja z Signala dalej korzystam, dalej polecam i uważam, że to jest świetne narzędzie, chociaż jak mam iMessage, to iMessage weszło jakby mi bardziej w krew, no ale Signal cały czas jest i są osoby, które dla mnie na Signalu piszą. Więc...
Ja też dostaję czasem wiadomości z tajnymi informacjami. Na tyle tajnymi, że nie mogę się nimi dzielić, ale miło je dostawać, bo to jest zawsze takie, że hashtag wiesz więcej. Nie?
No tak. Ja właśnie wysłałem ci, Wojtek, szyfrowaną wiadomość na Signalu.
Boję się. Mam nadzieję, że to nie jest zdjęcie.
Nie.
Dobrze. To ja mam jeszcze jeden, bo to wiesz, zahaczyliśmy o temat bezpieczeństwa. Jest jeden temat, który pojawił się dzisiaj na Twitterze. No to tak, wiesz, niby dzisiaj się pojawił, ale się przygotowali, nie? Ale
a to jest temat, który już wielokrotnie poruszaliśmy.
Poruszaliśmy, ale kurczę, chciałbym, żebyśmy powiedzieli to raz a dobrze i bo po pierwsze, trzeba uświadomić ludzi, jakie jest zagrożenie, bo mówimy o wspólnych mailach dla grup studentów. I teraz ja wiem, że nasi słuchacze tacy codzienni nie mają z tym problemu, żeby zrozumieć dlaczego.
Mogą
nie mieć nic wspólnego ze studiami, to prawda, chociaż podejrzewam, że część jednak ma. Po drugie, mogą już mieć tą świadomość, że to nie jest najlepszy pomysł. Ale wiesz co, zastanawiam się, czy my w ogóle kiedykolwiek mówiąc o tym, że to, bo my zawsze mówimy, że ej, to nie jest dobry pomysł, natomiast czy daliśmy jakąś alternatywę?
Nie.
W sensie, że jest właśnie to, co chciałem dzisiaj, żeby się pojawiło.
Ale może daliśmy alternatywę, ale jeśli nie daliśmy, to jakby zróbmy to. Jakby
oczywiście.
Pokażmy, że można lepiej. I ja bym chciał,
teraz tak.
Ja mam też przykłady.
Po pierwsze powiedz, bo ty masz bardzo fajne przykłady tego, dlaczego wspólny mail dla całej grupy studentów, który oczywiście jest wygodnym rozwiązaniem na przykład dla wykładowców, bo oni tylko mają jeden mail, na który wysyłają wszystkie, wiesz, notatki, jakieś tam prezentacje,
cokolwiek. To jest
cokolwiek,
to rozwiązanie, to a my powinniśmy myśleć o potrzebie.
No,
ja wiem, jak to brzmi, ale potrzebą tego człowieka jest single point of contact.
Tak.
Jemu chodzi o to, żebym wysłał maila do jednej osoby i żeby te wszystkie informacje doszły. Teraz rozwiązań tej potrzeby jest wiele. Jednym z nich jest na przykład to, że będzie wysyłał do starościny, a ona będzie brać i wysyłać każdemu osobna gołębie. Przykład.
Utrudnione, bo może utknąć u niej,
ale
bo będzie chora.
Oczywiście, chodzi o to po prostu, że jakby potrzeba jest taka, rozwiązanie jest wiele. I teraz bardzo wielu osób myśli, że rozwiązaniem problemu dotrzymywania informacji od wykładowców jest założenie wspólnego maila grupowego. I teraz to już jakoś nie brzmi nawet dobrze, jak się to mówi, ale chodzi o to, żeby założyć jedno konto, jedną skrzynkę, na przykład Gmail, na której A, na dysku będą wszystkie dokumenty, które są związane ze studiami. B, mamy maile, które są od prowadzących, tak? C, maile jakby odnośnie na przykład zmiany godzin też wychodzą z tego jednego konta. I teraz to brzmi jak dobry pomysł, ale absolutnie nim nie jest. I teraz problemów, które mamy, jest sporo. Przede wszystkim i może zawsze znaleźć się ktoś, kto się zdenerwuje, nie zaliczy przedmiotu i usunie wszystkie rzeczy, które są na tym mailu, tak, że nie będzie można ich odzyskać. Kropka. Gotowe.
Tak może być.
To jest jakby najprostsza rzecz, którą można zrobić. Ktoś namiesza, tak? Ale załóżmy hipotetycznie, że nie mamy nikogo, kto będzie chciał usunąć te dane.
No bo wszyscy sobie ufamy,
tak.
Jesteśmy w jednej grupie znajomych.
Czy zakładamy,
wiemy,
że każdy nie będzie chciał,
bramki, nie?
Że jeżeli się zalogujesz na swoim telefonie, to ktoś nie będzie chciał ci go zablokować dla zabawy, jak się upije, albo dla hec, tak po prostu? Bo taka sytuacja jest jak najbardziej możliwa, kiedy masz telefon z Androidem, zalogujesz się do konta Gmail. Ja byłem w tej sytuacji, gdzie na moich studiach ktoś założył tą grupę i powiedziałem, dlaczego to jest zły pomysł. I wysłałem po prostu screenshot jednego z telefonów, który tam był dodany, który mogłem zablokować. I po prostu.
Jeden klik.
Jeden klik wystarczył, ponieważ jakby maile są osobiste, więc jak jesteś zalogowany, to znaczy, że to jest twój mail, więc to, że masz telefon tam dodany, to znaczy, że możesz go zablokować, to jakby wszystko ma sens. Tylko po prostu zachowanie było mało ten. No i to, że ktoś, jestem pewien, że jeśli ten mail by się utrzymał, jestem pewien, ktoś wrzucił swoje zdjęcia do Google Photos.
Yes.
Ktoś wyrzucił swoje pliki do Google Drive'a, ktoś przekazałby swoją historię z YouTube'a i ktoś przekazałby swoją historię z przeglądarki. Jestem pewien.
I ktoś, i jeszcze ktoś...
Hasła.
Niestety, to jedno hasło, ale ktoś by zostawił też tracing GPS-owy.
Tak. I mielibyśmy po prostu wtedy przepiękny fuck up. Właściwie poczekaj. Live. Zobaczymy, czy to konto zostało usunięte, czy nie.
Jak? Czy ktoś poszedł po rozum do głowy, czy nadal ufa?
Ja sobie to już sprawdzę. W każdym razie mamy sytuację taką właśnie, że to nie jest dobry pomysł. Naprawdę nie róbcie tego. Ale mówimy, to konto dalej istnieje według tego. Już sprawdzimy. Otwórz.
Sprawdźmy, jakie telefony są podłączone.
gmail.com. Już się logujemy do tego. Incognito sobie odpaliłem. Pyk, pyk. Incognito nie dlatego, że ten, tylko dlatego, że mógł się zalogować. Nie chcę się wylogować ze swoich rzeczy. I hasło. Pyk, pyk. I witam serdecznie. Działa. Dalej jestem.
Hackerman. Jestem w środku.
Dobrze, i teraz tak.
Wpisałem hasło,
w takiej opcji zobaczmy. Wyszukiwarka. Odpalmy sobie konto Google. Zobaczmy, czy mamy tam jakieś. Najpierw zobaczmy na przykład znajdź telefon. Zobaczymy. No mamy dwa telefony podpięte.
Wow.
I muszę zalogować się jeszcze raz, żeby zarządzać telefonem.
No oczywiście.
Jeden z nich to jest nie wiem, co to jest za model, ale zalogował się. Jest numer telefonu, jest też nowy adres e-mail dodany pomocniczy.
Oj.
Okej. Dobra, jest jeszcze drugi telefon. Zobacz.
A czy lokalizację możesz sprawdzić?
A zaraz zobaczę, na pewno. Zobaczmy teraz drugi telefon. Drugi telefon to jest iPhone. Dobrze.
Ale tutaj jest jeden plus, że nie będziesz mógł go zablokować z tego poziomu.
Tak, tak, nie mogę. Nie mogę zablokować.
Androidy są bardziej narażone, no bo jakby są, wiesz...
Ale mogę właśnie Google'owe. Wejść tego Androida, wejść na niego... I zaznaczyć tak, zalogowanie z Androida, tak? Tutaj wszystko, coś wygląda nieprawidłowo. Nie chcę zmienić hasła. Cyk, cyk, cyk. Mogę zablokować urządzenie, spoko. Ale teraz zobaczmy, nie będę tego robił. Zobaczmy. Zarządzaj aktywnością Google. Otwórzmy aktywność.
O kurde, tam może być ciekawie. Tam może być ciekawie. Jak będziesz... Oj.
Prezes ojo. Zarządu z dużej czy małej litery.
Ojej. I to jest historia wyszukiwania, tak?
Tak.
I wiesz, i teraz ja mam takie poczucie, że właśnie, wiesz, macasz czyjeś ciało i on wcale o tym nie wie.
Dziennik ubezpieczeniowy. Czyś imię, nazwisko jest tutaj i na LinkedInie. Prezes zarządu, poradnia językowa, Noben Omen, IKEA, jakieś reklamy, filmiki.
O rany.
Czekaj, a zobaczmy.
Tam jest wszystko.
Aktywność w internecie w aplikacjach. Popatrz, historia lokalizacji. Jest teraz wyłączona, ale to spokojnie. Już włączyłem. I włączyłem też informacje z urządzenia. Włączyłem też historię Słuchaj, no, o, historia YouTube'a jest i historia oglądania YouTube'a też jest.
No. Co tam? Apple śmieszne Watch 3, filmiki?
Alpine Party Plug, korektura Taszyckiego, Czarek czaruje, mam talent, Krzysztof Marciński, Leluchów.
Co?
Nie mam pojęcia. Nie mam po prostu pojęcia. No więc niestety, ale tych rzeczy tu jest. Poczekaj, jeszcze zobaczymy historię oglądania w YouTube, bo to nacisnąłem tamto. Aha, no tutaj katy rady, jakieś nie po polsku. Jedziemy do USA, młodzież produkująca Twin Cities. Czy warto kupić Apple Watch 3? Ja mogę powiedzieć, warto. Konstytucja RP, Alpine.
Napisz SMS-a na ten numer androidowy.
Napisz jakby SMS-a. To warto kupić tego
Apple Watcha. Tak, spoko, warto kupić Apple Watcha. No i to... wiesz, jakby...
A teraz jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Uwaga, zdjęcia.
Ojej. Oj, to się boję trochę. Dobrze, że ja tego nie widzę, bo już by się zaczęła creepiness po prostu.
Nie, na 100%. Szczęście jest okej. Okay. Dzisiaj nie ma żadnych zdjęć.
Nie ma żadnych zdjęć. No to zdjęć. Jak to dobrze.
Znaczy, jakbym tylko no zobaczył, razie... to wiesz, jak bardzo szybko naciskam komandę ja wiem, żeby zamknąć.
Wiem. No, ale, bo teraz tak.
No.
To jest jeden z przykładów i teraz, bo rzeczywiście no, dyskusja ja sobie, na Twitterze była taka,
sobie
że...
w czyimś koncie i to jest taka najbardziej chyba... Mm-hmm. Znaczy, czymś właśnie, widzisz, to jest to, że to nie jest czyjeś konto, tak? No bo założenie było takie, że to jest konto firmowe. W sensie grupowe.
No.
No ale... To nie jest po prostu dobry pomysł, żeby to zrobić.
Nie. O, no poczekaj. Absolutnie nie. I wiesz, dyskusja była na... Była dyskusja na Twitterze taka, że no, ale to mało kto, na przykład nie wiem, studenci filologii nie wiedzą jak to robić, więc jakby jesteśmy bezpieczni, bo oni nie będą wiedzieć jak sprawdzić te wszystkie rzeczy.
To jest właśnie najgorsza rzecz, bo może właśnie masz osoby, które nie ogarniają i w końcu będzie ktoś, kto ogarnia i może wyciągnąć od was.
I jeszcze bardzo fajny link wrzuciłeś tej dyskusji.
Oczywiście,
do niebezpiecznika.
Wrzuciłem też ten link.
I to bardzo dobrze, bo tam jest jeszcze inny case, bo okazuje się, że oprócz wspólnych maili istnieją też grupy na Facebooku studentów, które generalnie, szczerze mówiąc, są chyba lepszym pomysłem, bo one, jeżeli są zamknięte i wiemy, kto tam jest, no to tam możemy wrzucać te pliki. Mamy jednego administratora. Wiesz, jakby nikt tych plików nie usunie, jeżeli nie jest administratorem. Mogą trwać dyskusje, tam mogą się informować o tych zmianach planu, no whatever, nie? Jedyny jakby problem jest taki, że rzeczywiście nie może, jakby no nie ma miejsca, gdzie prowadzący zajęcia może jakby wysłać dane.
Ale można to zrobić w inny plik, sposób, nie? Bo ja już też to o tym odpowiedziałem na to, jak zrobić, żeby ktoś jednak mógł wysłać na jeden adres e-mail dane i po prostu, żeby to jakoś...
No.
Wystarczy zrobić tak, żeby faktycznie jeden adres e-mailowy, a w nim ustawione forwardy do każdej kolejnej osoby.
I tylko jedna osoba ma dostęp e-mail, hasło do tego
starościna się, maila. Czy starosta się powygina i faktycznie to wypisze, te maile pozbiera.
No ale to po prostu będzie działać. No.
Dokładnie. Nie będzie
I
czy...
będzie bezpieczne, ale wrócę jeszcze do niebezpiecznika.
Słuchaj, wiem, że ktoś, kto założył to konto, urodził się 20 kwietnia 1998 roku, jest kobietą.
Oh, wow.
Widzę widzę imię, nazwisko, bo to jest jeden z adresów e-mailowych.
Mhm.
No i wiesz, najlepsze jest to, że nie udostępnia lokalizacji, co już też zmieniłem.
Jesus. Wrócę do niebezpiecznika. W każdym razie są grupy na Facebooku, natomiast w niektórych grupach, w opisach, czyli w tym, co jest dostępne nawet dla osób, które nie są członkami danej grupy, w opisie tej grupy piszą login i hasło do maila wspólnego danej grupy. Co oznacza, że i właśnie takie grupy stały się celem karaczanów, które po prostu wpisywały sobie w wyszukiwarkę różne wydziały, czy też kierunki studiów. I wiesz, grupa 1, grupa 2, rocznik taki, zrobili proste wyszukiwanie. I jeżeli taka grupa miała te dane w opisie, no to po prostu wchodzili tam i robili naprawdę, no mogli zrobić... Sam przeklikałeś, doskonale wiesz, co tam jest dostępne. Oni mogli robić to samo i wiesz, mogli mieć trochę więcej szczęścia, jeżeli chodzi o zdjęcia. Mogli mieć trochę więcej szczęścia, jeżeli chodzi o lokalizację telefonu i naprawdę mogli narobić bardzo dużo złego. Więc to nie jest tak, że to jest, wiesz, jakaś, że napsuć może ktoś ze środka, w sensie z grupy, wiesz, która ma do tego dostęp. Niekoniecznie. Może popełnić jakiś prosty błąd, który sprawi, że dostęp do takiego maila będzie miała osoba niepowołana. I tutaj zaczynają się bardzo duże problemy. Więc po pierwsze, załóżcie oczywiście wspólnego maila dla waszych prowadzących, żeby mogli tam wysyłać swoje materiały. Natomiast niech ten mail forwarduje te maile do reszty grupy.
I macie też, jakby to, że nikt nie usunie wam maila, którego żebyście tak. go nie przeczytacie, no nie?
I ewentualnie można to tak pospinać, że jakimś, nie wiem, zapierem czy IFTTT.
To już jeżeli jest wyższa szkoła jazdy, a tak naprawdę...
Wyższa szkoła jazdy, ale można to zrobić tak, że wiesz, że ten dokument trafia gdzieś tam, nie wiem, do wspólnego Dropboxa, nie wiem, no w każdym razie...
To już powiem ci, że
zbyt skomplikowane i też trzeba by było rozkminić to, żeby to dobrze działało.
Bardzo mało generalnie... osób korzysta z tego, żeby używać Dropboxa że jak ja używałem kiedyś Google Drive'a, to już w ogóle było...
Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Niech to będzie przekierowanie, niech tylko jedna osoba ma dostęp do takiego maila. Niech to będzie właśnie ktoś odpowiedzialny, starosta, który wie, jak zrobić przekierowania. A jakby komunikację między sobą, czy też ten zostawcie no nawet na tej grupie na Facebooku, bo to jest po prostu dużo, dużo bezpieczniejsze niż wspólny mail, gdzie podpina się telefony i tak dalej, i tak dalej. Bo nawet no, sami wiecie, co tam można znaleźć, co Orzech z przyjemnością przeklikał i szczęśliwie nie było tam rzeczy, które były przerażające. Chociaż powiem ci, że jak tam grzebałeś, to ja naprawdę czułem takie nieprzyjemne mrowienie z tyłu pleców, bo to jest coś w tym takiego, że jednak ja wiem, że wiesz, ty nikomu nie powiesz i nic się z tym złego nie stanie, ale sama świadomość, że ktoś obok mnie, no tam po drugiej stronie internetu, ale jest w tej chwili, jakby przeszukuje dane innej osoby, nie? I jakby, wiesz, my się znamy
to było tak, że
ufamy sobie sami wzajemnie, wiemy, o co chodzi, ale samo to świadomość mnie po prostu aż
Najlepsze było to, że na szczęście najlepsze było to, że ten mail wiem, że prawdopodobnie nie był używany, bo dwie osoby znaczy, że nie jest używany, bo jak tylko się pojawił ten pomysł, powiedziałem, że to jest głupie i żebyśmy tego nie robili po prostu, bo to może być zły pomysł, tak? Więc na szczęście nic tam się nie pojawiło i nic tam się prawdopodobnie nigdy nie pojawi. Dzięki Bogu.
No, oby tak było. Więc no, jeżeli możemy ochronić jakąkolwiek grupę studentów, czy nawet każdą osobę, no bo to tak naprawdę chroni
Załóżcie
się każdego członka. No. Kogo? Google Wave'a?
Kto pamięta, ten pamięta.
Pamiętamy.
Ja dalej uważam, że Google projekt był świetny.
Jezu, ja pamiętam, jak go wdrażałem. Znaczy,
I miss Vine i Google Wave.
No, to były czasy. No,
teraz już nie ma czasu.
Jeżeli chodzi o dokumenty, no to przecież wystarczy zrobić tak, że to jedna osoba dokument wrzuca i ma prawo jakby edycji, a inne osoby dostają dostęp, owszem, ale tylko do czytania albo pobierania takiego dokumentu do siebie. I już, jakby to wystarczy, no naprawdę. A nie, że wszyscy mają do wszystkiego dostęp, no bo to jest... niebezpieczne. Myślę, że powiedzieliśmy to wystarczająco jasno. I studenci, naprawdę nieważne, czy z jakichś tam kierunków informatycznych, czy wiesz, nie wiem, logistyki, czy jakiejkolwiek filologii.
Nie trzeba być bardziej technologiczne, ani mniej. Po prostu ważne jest to, żeby uważać na to, co się używa i tak dalej. Nie logujcie się na czyjegoś maila swoim urządzeniem najlepiej.
Oj, nie. Jeżeli już naprawdę nie ma innego rozwiązania, no to logujcie się z komputera.
I incognito.
Najlepiej w trybie incognito. Ściągajcie te wszystkie dokumenty, które potrzebujecie i
usuwajcie wszystkie rzeczy,
się.
Które tam są i zmieniajcie hasło tak, żeby nikt więcej już z tego nie skorzystał.
Klasyczek. No, taka rada i wiesz... Bo ten proceder, bo inaczej się tego nie da nazwać, po prostu istnieje. Ja wiem, że studenci tak robią i tak działają i nawet straszne jest to, że na studiach to prowadzący wymuszają jakby trochę, wiesz, tak ktoś nam napisał u nas w tej dyskusji, że no prowadzący zaczął zajęcia od tego, macie już wspólnego maila? Wiesz, jakby tak jakby to było naturalne i normalne, że tak się robi. To jest przerażające, po prostu naprawdę aż mam, wiesz, ciary.
Nie jest tak, że prowadzący zajęcia są tech savvy, więc...
No właśnie, no, ale tak jak dobrze powiedziałeś, że to jest ich, oni chcą mieć jeden punkt kontaktu i można to załatwić inaczej, więc załatwcie to inaczej, po prostu będzie lepiej.
I to jest chyba moment, w którym też zakończymy naszą dzisiejszą przygodę z podcastem, naszym najlepszym podcastem medycznym w Polsce.
Tak jest.
Pamiętajcie, szczepcie się. Autyzm jest lepszy niż śmierć.
Zgodzę się z tym.
Dziękuję. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo Wojtek, tobie.
Dziękuję bardzo.
Słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku jest podcastu 240. Myślę, że to jest wiele odcinków jest podcastu. Jeśli będziecie tęsknić, stwierdzicie, posłuchałbym czegoś, to Wojtek wymyśl dwie cyfry. Dwie cyfry.
7 i 2.
172 odcinek jest z podcastu, polecamy wam w tym tygodniu.
No i proszę bardzo.
Można sobie wrócić, przesłuchać. Ja jestem ciekawy, co to jest za 172. 182.
Też mnie zaintrygowało.
Odcinek rustykalny, proszę ciebie. Dobrze. Więc ja podlinkuję odcinek rustykalny.
Bardzo proszę.
Odcinek rustykalny. Stykalny. Polecam bardzo serdecznie. Jeśli ktoś nie słuchał, może sobie losowy odcinek jest z podcastu uruchomić. Dziękuję wam bardzo. Wojtek, ja dziękuję tobie jeszcze raz ponownie i usłyszymy się już za tydzień. Nie tak przedłużając, Wojtek, tyni kabel.
Do usłyszenia za tydzień. Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.